Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie, którego tematyka będzie oscylować wokół sekt i pojęcia sekty. Na wstępie należy zaznaczyć, że sekty nie są zjawiskiem nowym. Towarzyszą one człowiekowi od zarania ludzkości. Znane były zarówno w czasach przedchrześcijańskich, jak i chrześcijańskich. W księgach Nowego Testamentu apostołowie wspominają o tych, którzy są zwodzicielami. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Jak też o tych, którzy uzupełniają Ewangelię. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Czytamy w liście do Galacjan w 1:7. Niektórzy badacze sekt, jak znany Aleksander Dworkin, cofają się jeszcze dalej, uważając, że z postawą sekciarską ludzkość spotkała się już w raju. Według wspomnianego myśliciela pierwszym sekciarzem był upadły anioł, szatan, który wystąpił przeciwko Bogu i poszukał w świecie anielskim sprzymierzeńców, którzy podążyli za nim, za co Bóg strącił go z nieba. Myśl o szatanie jako pierwszym odstępcy sprzeciwiającym się woli Bożej była obecna w chrześcijaństwie już od samego początku. Wyrażali ją liczni święci ojcowie Kościoła. Dowodzi tego w swoich pismach na przykład święty Bazylii Wielki. Szatan stał się odstępcą, nieprzyjacielem Boga, nieprzyjacielem ludzi stworzonych na obraz Boga. Dlatego więc nienawidzi ludzi, walczy z Bogiem i nienawidzi nas, ponieważ należymy do Pana i stanowimy podobieństwo Boga. Upadły anioł, zniekształcając prawdę o Bogu, zaczął kusić człowieka. Najpierw Ewę, pierwszą kobietę, a potem w konsekwencji cały ród ludzki, co ma miejsce także w dzisiejszym świecie. Szatan jawi się jako przywódca, lider pewnej wspólnoty, wokół której grupują się inni, jakich on sam za sobą pociąga własną interpretacją słów Bożych, wypaczając ich prawdziwy sens. Posługuje się zatem kłamstwem, fałszywymi obietnicami, zło przeoblekając w maskę dobra. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego drzewa, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Czytamy w Księdze Rodzaju w 3:5. Realizacją jednoznacznie wrogiej postawy wobec człowieka szatan ujawnia swoje skrywane, prawdziwe oblicze. To jest bunt, pychę, egoizm, kłamstwo, a zatem podążając drogą dedukcji, można uznać, iż sekta w swej istocie jest zawsze przedłużeniem tego rodzaju działania. Mimo że większość sekt w swojej doktrynie odwołuje się do sakrum, do świętości, działalność wszystkich sekt skierowana jest bowiem przeciwko Bogu, a co za tym idzie przeciw wymiarowi religijnemu. Choćby pozornie się wydawało, że ich związki z religią są bardzo dalekie lub nie istnieją wcale. Ponieważ tematem dzisiejszego spotkania są sekty, spróbujmy zdefiniować samo pojęcie sekta. Już na samym początku należy powiedzieć, iż inaczej to pojęcie ujmują socjologowie, inaczej psychologowie czy badacze religioznawstwa. Bezpośrednią etymologię pojęcia daje się wysnuć z języka łacińskiego. Rzeczownik sekta oznacza kierunek, drogę postępowania, zasady tego postępowania. Może też się odnosić do stronnictwa odcinającego się od kierunku myślowego czy religijnego wcześniej reprezentowanego przez siebie. Etymologia omawianego słowa daje się postrzegać w sposób dwuznaczny. Trudno bowiem określić jednoznaczne źródło, skąd bierze swój początek. Pod uwagę brany jest czasownik sekwor, co oznacza iść, podążać za kimś, towarzyszyć komuś, naśladować. Jednakże obecna jest również etymologia odmienna, za źródło przyjmująca czasownik sekare, odcinać się, oddzielać się od kogoś, od czegoś. Niektórzy badacze łączą oba te łacińskie pojęcia w całość, rozszerzając tym samym znaczenie tego słowa, gdzie uczeń, nowy członek idzie za kimś, przyjmując status odłączonego, odcinając się od wspólnoty, w której uprzednio uczestniczył. W opisie religioznawczym za sektę uważa się grupę bądź ruch religijny, czy też związek wyznaniowy, tudzież wspólnotę religijną, która bierze swój początek poprzez akt oderwania się od któregoś z kościołów czy wspólnot religijnych i na nowo tworzy własne struktury i określa zasady doktrynalne oraz struktury organizacyjne. Analiza zatem podkreśla religijny charakter sekt. Warto, proszę Państwa, zwrócić uwagę na fakt, iż w aspekcie prawnym pojęcie sekty w polskim ustawodawstwie nie istnieje. Zamiast tego terminu stosuje się określenia zastępcze, takie jak związek wyznaniowy, kościół, stowarzyszenie religijne. Ogólnie jednak przyjmuje się, że sektą jest każda grupa, w której występuje określona struktura i autorytatywne kierownictwo o charakterze destrukcyjnym. Wymowną definicję sekty przytacza pan Gajewski, ukazując ją jako pewien rodzaj choroby, która trawi ludzką wiarę i religię, jako ideologię, która degraduje człowieka, niszczy jego wolność, okrada go z siebie samego. Brak w niej zatem demokracji i wolności słowa dla tych, którzy wstępują w jej szeregi. Warto również przytoczyć definicję sekty totalitarnej, destrukcyjnej. Są to szczególne organizacje o autorytarnej strukturze, których liderzy dążą do osiągnięcia władzy nad członkami swoich organizacji i do ich eksploatacji. Liderzy ci ukrywają swoje cele pod religijnymi, polityczno-religijnymi, psychoterapeutycznymi, uzdrowicielskimi, edukacyjnymi, naukowo-poznawczymi, kulturowymi i innymi maskami. Destrukcyjna sekta w swej istocie jest totalitarną organizacją typu piramidalnego, z osobą lub grupą osób na czele, sprawujących w sposób dyktatorski kontrolę nad swoimi członkami. Zatem gdybyśmy mogli podsumować pierwszy etap naszego referatu. Co to jest sekta? Jest to grupa ludzi, którzy oderwali się od kościoła lub wspólnoty religijnej. Grupa przyjęła własne zasady doktrynalne i organizacyjne o piramidalnej strukturze władzy, obowiązków i przywilejów. Członkowie sekty są przekonani o słuszności swego oddzielenia. Niemożliwe przecież, by trwali w błędzie. Jedynie oni posiadają zbawczą prawdę. Na czele grupy stoi mistrz, guru, jej założyciel, któremu winni całkowite i bezgraniczne posłuszeństwo. Jak już wspomniałem, struktura sekty ma kształt piramidy. Na jej szczycie zawsze stoi przywódca, który w określonym przez siebie celu opracowuje schemat działania danej organizacji. Aby w sposób całkowity i bezwzględny utrzymać kontrolę nad członkami sekty, istotne jest bezwzględne podporządkowanie grupy jej liderowi. W celu wymuszenia posłuszeństwa sekta posługuje się technikami psychomanipulacji. W tym obszarze można się spotkać z terminem tak zwanej rekonstrukcji człowieka. To jest zmiany jego osobowości. Cechą charakterystyczną sekty destrukcyjnej jest również to, że nie można w sposób wolny, bez poczucia strachu z niej odejść. Manipulacja sekt to efekt postępowania decyzyjnego guru, który najczęściej bywa człowiekiem o bardzo skomplikowanym lub wręcz negatywnym profilu psychologicznym. Wspomaga go z pewnością fakt, iż wspólnota z bezwarunkowym oddaniem mu służy, nie poddając w wątpliwość żadnego jego słowa czy działania, bez oporu wykonując każde, choćby najdziwniejsze jego polecenie. Lider grupy przed nikim nie odpowiada. Jest niekwestionowanym autorytetem i wyznacznikiem prawdy, wobec którego należy być podobnym do robota wykonującego rozkazy. Adept, uczeń nie musi samodzielnie podejmować decyzji, zastanawiać się, bowiem dostaje z góry ułożony program postępowania. Jedyną powinnością adeptów jest nieustanna konsultacja we wszystkich mniejszych czy większych sprawach. Guru wyraża bądź na nie zgodę, bądź też nie, zarówno w odniesieniu do pierwszej randki, jak i do zmiany ubioru, wstąpienia w związku małżeńskim, jak też przepisów dotyczących wychowywania dzieci, urządzania mieszkania, czy chociażby kupna samochodu. Kierownictwo grupy zachęca adeptów, aby żyli oni razem. Z innymi członkami grupy obcowali tylko z nimi. Często też nie jest to tylko zalecenie, lecz nakaz. Technika izolacji od wspólnoty rodzinnej, od grona bliskich i znajomych ułatwia bowiem sprawowanie władzy i podporządkowanie względem rządzących. Dlatego też członkowie bardzo często zrywają wszelkie kontakty. Odrzucają wszystko, co było dla nich ważne i wartościowe przed wstąpieniem do grupy. Pytania, wątpliwości, niezadowolenia są wykorzeniane, a często też karane. Stosuje się technikę zastraszania, otępiania oraz ujawniania kompleksów poprzez wynajdywanie niedoskonałości. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości odnośnie do grupy i jej lidera wykorzystuje się środki otępiające umysł, takie jak wygłaszanie mantry, mówienie różnymi językami, demaskowanie winowajców w obecności całej grupy. Skoro wiemy, czym jest sekta, jaka jest rola przywódcy, zwróćmy uwagę również na mechanizm działania sekt. Można go podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nim jest pozyskiwanie. Jest to etap werbunku. Drugim etapem jest etap follow me, czyli pójdź w moje ślady. Trzecim jest tożsamość sektą, a wreszcie w konsekwencji niszczenie osobowości adepta. Skupię się zwłaszcza na pierwszej fazie naszego rozważania. Werbunek. W przeważającej większości przypadków ludzie nie szukają sekty, aby się do niej dostać, lecz odwrotnie. Spotkanie niby przypadkiem osoby nawiązują niezobowiązującą rozmowę, która wnet przeradza się w wymianę informacji o zainteresowaniach osoby werbowanej, a jest to preludium do zaplanowania rodzaju z nią współpracy. Ogólnie mówiąc, chodzi o prosty przepis na osiągnięcie jakiegoś celu ważnego dla człowieka. Dla każdego z adeptów cel ten może być inny. Dla jednych poprawa zdrowia, dla innych odniesienie sukcesu, zwiększenie możliwości intelektualnych czy osiągnięcie zbawienia. Sekty stosują metodę małych kroków, czyli stopniowego pogłębiania znajomości z zastosowaniem tak zwanego mechanizmu akomodacyjnego. Mechanizm ten polega na dostosowaniu poczynań osoby werbującej do potrzeb danego człowieka. Podczas spotkania nie narzuca się potencjalnemu adeptowi swoich poglądów czy przekonań religijnych, lecz zaprzyjaźnia się z nim, rozmawia, okazując pomoc i życzliwość. Nie wyraża się też negatywnych sformułowań odnośnie prezentowanych przez niego poglądów religijnych. Wręcz przeciwnie, dopatruje się podobieństwa. Jednocześnie sukcesywnie zaczyna głosić swoją naukę, dostarczać ciekawej literatury na temat własnej wiary. Hasła, którymi kuszą sekty, są tak różnorodne, jak różnorodne bywają potrzeby człowieka. Prezentacja zaspokojenia tych potrzeb nigdy nie dokonuje się wprost. Zawsze skrywana jest pod osłoną pozytywnych, a nawet szczytnych działań, jak propagowanie zdrowego stylu życia, ćwiczenia usprawniające ciało i umysł, oczyszczenie organizmu, zdobycie wyjątkowej siły witalnej, jogę jako ćwiczenia poprawiające kondycję, kursy polepszające pamięć, usprawniające umysł, budujące lepszą przyszłość, oferujące rewelacyjne rozwiązania wszystkich dręczących problemów i kwestii. W celu ukrycia prawdziwych celów i zamiarów sekty podszywają się też pod najróżniejsze grupy i związki. Organizacje chrześcijańskie, organizacje dobroczynne i naukowe, szkoły umysłu, szkoły pamięci głoszą prawdziwe poznanie siebie i świata, generują własny imidż jedynego przewodnika i nauczyciela. Techniką werbunku mogą być rozmowy o sprawach eschatologicznych, które dla większości są tematem interesującym i chwytliwym. Każdy z nas jest zainteresowany tym, co będzie po naszej śmierci. Bardzo często sekty wykorzystują tę słabość. Inną metodą może być zastosowanie elementu psychologicznego, na przykład bombardowanie miłością, której człowiek zawsze pragnie. Można też zastosować elementy psychospołeczne. Do częstych metod werbowania można zaliczyć też rozdawnictwo materiałów reklamowych, zaproszenie na spotkania z autorytetami światowej sławy, sprzedaż literatury, różnych artykułów spożywczych, suplementów diety czy cudownie leczących substancji niewiadomego pochodzenia. Organizacja szkoleń z zakresu medytacji, relaksacji, koncentracji, często koncerty, a coraz częściej, szanowni państwo, internet staje się tym źródłem werbunku. Sądzę, że każdy z nas w swoim czasie doświadczył chociaż jednego z tych mechanizmów werbunku. Więc wiemy z doświadczenia, jak to wygląda. Kiedy już dana osoba trafiła do sekty i w niej przebywa, to w bliższej bądź dalszej perspektywie może doprowadzić ją to do destrukcji, czyli zniszczenia, naruszenia całości, zrujnowania. Słowo destrukcja w kontekście sekt można odnieść zarówno do aspektu fizycznego, jak i psychicznego. Kiedy mówimy o destrukcji fizycznej, możemy wskazywać na fizyczne wykorzystywanie, przemoc wobec człowieka w różnych wymiarach, także tych najokrutniejszych, jak handel organami ludzkimi czy morderstwa. W aspekcie psychicznym polega ona na zniewoleniu człowieka, zwłaszcza za pośrednictwem manipulacji, która w konsekwencji prowadzi do poniżania, osłabienia poczucia własnej wartości i całkowitego uzależnienia od sekty. Sekta czyni człowieka niewolnikiem, który poddawany ciągłej kontroli we wszystkich swoich poczynaniach, nawet w myślach, nie może czuć się wolny. Według Chrześcijańskiego Instytutu Badawczego można wyróżnić następujące mechanizmy, które występują w sektach. Pierwszym jest kontrola umysłu. Poprzez zmianę zachowania, myślenia i emocjonalnych dziedzin życia, próba przyjęcia kontroli nad informacją, do której wyłącznie dany człowiek ma dostęp. Szczególnie chodzi o informację krytyczną na temat grupy, po to, aby utrzymywać ludzi pod kontrolą. Drugim jest zmiana w diecie stosowana przez liczne grupy, aby utrzymywać swoich członków niedożywionych, a poprzez to mniej zdolnych do myślenia niezależnego. Trzecim znamieniem jest charyzmatyczne przywództwo, to znaczy głoszenie boskości lidera lub szczególnej jego wiedzy. Odnosi się to do centralnej osoby bądź też przywódców. Następnym znamieniem jest zwodzenie. Grupy te zachęcają do nieuczciwych odpowiedzi i ukrywania tego, kim są w wypadku kontaktu z osobami z zewnątrz. Kolejnym jest ekskluzywizm, czyli elitaryzm. Euforia są następnym znakiem. Członkom obiecuje się coś wspaniałego pod warunkiem, że pozostaną prawdziwymi naśladowcami. Może być to władza, wzrost duchowy, spełnienie siebie lub zbawienie. Utrzymują, że osiągnięcie tych celów jest możliwe wyłącznie przez grupę. Następnym znakiem jest alienacja. Grupa zachęca do oddzielenia się od członków rodziny, przyjaciół, od społeczeństwa w ogólności. Nie poleca zdobywać się wyższego wykształcenia ze względu na to, że zdobyte tam niezależne myślenie działa przeciwko kontroli nad umysłem. Znakiem kolejnym jest przemęczenie. Może być uzyskiwane poprzez pozbawienie członków snu, nakłanianie na długie godziny pracy albo nacisk na uczestnictwo w dużej ilości spotkań, nabożeństw, tak aby pozostawało mało czasu na cokolwiek innego. Ograniczenie lub często pozbawienie członków prywatności, która pozwala na osobiste i niezależne myślenie. Wyzysk to kolejny znak. Jest to bardzo szerokie pojęcie, od nacisku na oddanie wszystkich swoich umiejętności grupie po wykorzystywanie strachu i poczucia winy, by w ten sposób sprawować cały czas kontrolę nad członkami. W głębokiej indoktrynacji grupy używają groźby wykluczenia członków jako sposobu sprawowania nad nimi kontroli. Ostatnim znakiem jest totalitarny światopogląd, czyli syndrom my-oni. Chodzi o to, aby stawiać dobre imię grupy, jej cele nad dobrem jednostki. Szanowni Państwo, kilka lat temu w Gdańsku trzej bracia uzależnili od siebie kobiety, które potem traktowali jak niewolnice. Oto co powiedział jeden z prokuratorów prowadzących tę sprawę. Ten gang był jak sekta, jednocześnie przedsiębiorstwo służące do generowania ogromnych korzyści. W grupie panował bardzo ścisły podział ról. Ochroniarze niższego szczebla byli traktowani przez braci na równym poziomie z prostytutkami. Tak samo jak one byli zastraszani, szantażowani, bici oraz karani finansowo. Niektórzy ochroniarze zeznali, że byli zmuszani przez braci do uczestnictwa w działalności przestępczej, a odejście z grupy nie było możliwe. Dziewczyny były werbowane głównie w dyskotekach i klubach fitness. Gangsterzy wyszukiwali tam młode kobiety, dziewczyny z problemami finansowymi. Byli dla nich bardzo uprzejmi, mili, stawiali drinki. Przy kolejnym spotkaniu proponowali pożyczkę pieniędzy, opłacenie operacji plastycznej i tym podobnych. Część kobiet od razu się zgadzała, gdy miały potem problem ze spłatą długu. Sutenerzy oferowali umorzenie go w zamian za usługi seksualne. Jeśli nie chciały się na to zgodzić, były bite i zmuszane do seksu. Niepokorne szantażowano także upokarzającymi zdjęciami i filmami. Większość prostytutek została przez braci całkowicie zdominowana i podporządkowana. Przywódcy grupy byli postrzegani jako panowie i władcy. Przykładem tego są m.in. wytatuowane napisy na ciałach kobiet, często w miejscach intymnych: własność Pawła, niewolnica pana Olka. Do czego może doprowadzić kontakt z sektami, możemy również zauważyć na przykładzie najmłodszych, o których często się słyszy. Na przykład rozpoczyna się od tego, że dziecko wstępuje do otwartej grupy pod nazwą Morze Wielorybów, gdzie jest nieustannie przekonywane, że świat nie ma sensu i życie jest złe. Potem przechodzi do wyższej, zamkniętej grupy, gdzie już otwarcie przekonuje się je do odebrania sobie życia, a potem do grupy najwyższej, gdzie prowadzone jest aż do momentu samobójstwa. Jej uczestnicy są systematycznie i planowo poddawani praniu mózgu, które następnie ma ich doprowadzić do aktu samobójczego. Wokół ruchu samobójców wytworzyła się już własna subkultura, której ofiarą padają najczęściej niedowartościowane i zagubione dzieci i nastolatki. Symbolem młodych samobójców stał się też wieloryb, gdy ssaki te popełniają niekiedy masowe samobójstwa, wpływając na mieliznę. Wiesz, dlaczego wieloryby rzucają się z morza na ląd? Z rozpaczy, piszą administratorzy grup samobójczych. Najtragiczniejsze, proszę Państwa, zabójstwo związane z działalnością sekciarską odbyło się w Gujanie w nocy z 18 na 19 listopada 1978 roku. Po przemówieniu lidera Jima Jonesa członkowie sekty Świątynia Ludu wypili doprawiony cyjankiem kolorowy napój. W ten sposób zmarło 909 osób. Szanowni Państwo, to jest obraz zmarłych osób, które popełniły w ten sposób samobójstwo w Gujanie w 1978 roku. To jest przywódca sekty, Jim Jones, na zdjęciach. Czy kojarzy ktoś z Państwa tego człowieka? Proszę, kolejny slajd. Sekta Charlesa Mansona, który zmarł w zeszłym roku. Założyciel, przywódca sekty, rodzina, która dokonała m.in. morderstwa w domu Romana Polańskiego. Skazany na dożywocie za namawianie do morderstwa również reżysera Sharon Stone. Charles Manson zamordował żonę Romana Polańskiego, która była w 9 miesiącu ciąży. Kolejny. To jest Michael Tabachnik. Jest również odpowiedzialny za zbiorowe samobójstwo 53 członków zakonu Świątyni Słońca w Szwajcarii. Do tragedii doszło w 1994 roku. W późniejszych latach dochodziło również do podobnych tragedii. Wyznawcy kultu ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak się stało m.in. w okolicach Grenoble, gdzie znaleziono ciała 16 członków sekty. Szanowni Państwo, istnieje również coś takiego, co się nazywa syndromem sekty. U osób przynależących do sekt obserwuje się syndrom sekt. Co go charakteryzuje? Zmiana w życiu i zachowaniu, na przykład porzucenie starych zainteresowań, gloryfikacja grupy, zmiana słownictwa, zmiana uboru, konsekwencje społeczne, czyli problemy w rodzinie, szkole, zakładzie pracy, nowe przyjaźnie, odrzucenie starych, bycie nieobecnym, widzenie świata w barwach czarno-białych oraz konsekwencje dla zdrowia psychicznego. To jest nieprzemiennie radość i smutek, izolacja, niepewność, zagubienie, zmiana osobowości, wyczerpanie, niedożywienie, choroby w wyniku chociażby odrzucenia lekarstw, bezsenność, ostatecznie samobójstwa i zgony. Szanowni Państwo, w Polsce, żeby była taka świadomość, działa około 300 sekt. Przynależy do nich około 300 tysięcy osób. W większości są to ludzie młodzi, także trzeba mieć świadomość, że jest to znaczna część naszego polskiego społeczeństwa. Sekty oczekują na kryzys, przerastające daną jednostkę, wywołujące u niej stan depresji, silnej nerwicy, braku wiary w siebie, niepokoju psychicznego, poczucia dezintegracji. Są wtedy gotowe do udzielania bezinteresownej pomocy, oferując wsparcie nawet materialne i życzliwość, wykazując się doskonałą znajomością ludzkiej psychiki, znajomość tę wykorzystując jednak w sposób nieuczciwy. Oferta sekt jest bardzo bogata i zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i aspiracji danego człowieka. Kiedy robiłem ankietę, pytani przeze mnie respondenci o powód wyboru sekt w pierwszej kolejności wskazywali utratę wiary. Samotność jako drugi czynnik, ciekawość, poszukiwanie miłości, kłopoty rodzinne. Nie zabrakło też przyznania się do niewystarczającej znajomości mechanizmów rządzących działalnością sekciarską. Sekty odkrywają bardzo cienką granicę pomiędzy przekazem prawdy a manipulacją, pomiędzy zgorszeniem a niebezpieczną destrukcją. O ile przekaz prawdy jest drogą do budowania prawdziwego człowieczeństwa, manipulacja jej niszczy. Wokół nas świat ewoluuje, zmienia się, nabiera często nowych wirtualnych wymiarów. Wokół nas jest wiele treści nieodpowiednich dla budowania chrześcijańskiego, a przynajmniej ludzkiego wymiaru życia. Wulgaryzm, erotyka, przemoc to powszechne obrazy, które można spotkać w telewizji, internecie, na billboardach. Widzimy, że człowiek jako istota twórcza może zmieniać świat nie tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, lecz także dokonując destrukcji siebie i swojego otoczenia, nie tylko w wymiarze sekty. Człowiek może tworzyć nie tylko zewnętrzny, ale przede wszystkim wewnętrzny, własny świat wedle swojego upodobania. Życie jego jest walką o odnalezienie prawdziwej drogi do poznania Boga i zbawienia. Wsparciem w tym dziele powinna być prawidłowo funkcjonująca rodzina i cerkiew. Najlepszą profilaktyką w tym aspekcie jest zdrowe wychowanie rodzinne oraz cerkiewne. Człowiek, świadomy swojej wiary oraz wartości, które otrzymał, nigdy nie będzie poszukiwał złudnych dróg, jakie oferują sekty. Bowiem tylko w relacji z Bogiem odnajdziemy prawdziwe ukojenie poszukiwań i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Serdecznie dziękuję za uwagę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.